Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Gra w Office www.cezarygraw.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 26 marca 2026 roku. Minęła godzina 19:00. To jest program na żywo. Program poświęcony bieżącym komentarzom. Oczywiście od 28 lutego bieżącego roku te bieżące komentarze są zdominowane przez agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Iranu, agresję bezprawną z punktu widzenia prawa międzynarodowego i niczym nie sprowokowaną, ale dzieje się bardzo dużo, bardzo. Zatem no, nie sposób, abym, szanowni Państwo, nie odniósł się do tego, co się dzieje na bieżąco, a dzieją się rzeczy no, związane z naszym bezpieczeństwem. Tematem głównym dzisiejszego odcinka jest nowy incydent dronowy. Tylko pytanie, czy jest to, aby na pewno, tylko incydent? Czy nie jest to coś, o czym już Państwu mówiłem w kontekście zablokowania części polskiej przestrzeni powietrznej. Byłem jednym z nielicznych komentatorów, który no, jakiś czas temu wspominał o tym nowym zarządzeniu, nowym starym, no, przedłużeniu pewnego zakazu poruszania się w przestrzeni powietrznej nad wschodnią Polską. I to jest bardzo zagadkowe. I mówiłem, że może dochodzić do różnych operacji pod fałszywą flagą. No i pytanie, które Państwo mi już wczoraj zadawaliście na wieczorze geopolitycznym, zgłębiłem temat, pojawiło się znacznie więcej informacji, znacznie więcej bardzo interesujących materiałów i nie sposób nie wrócić do szeregu pytań i postawić nieco odważniejsze hipotezy, powiązać te wszystkie kropki. Zanim jednak to zrobię, przypomnę tylko wszystkim nowym widzom mojego kanału, że każdy wieczór geopolityczny jest podzielony na dwie części. Najpierw jest moje wprowadzenie na temat właśnie wiodący, następnie jest część najważniejsza, czyli odpowiedzi na Państwa pytania. Pytania proszę umieszczać na czacie. Najwygodniej będzie, jeśli Państwo umieścicie je, czy poprzedzicie to pytanie słowem właśnie pytanie, napisanym wersalikami, tak abym mógł łatwo wyłowić to pytanie z gąszcza Państwa komentarzy, do których oczywiście serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wcisnęli przycisku subskrybuj, aby zasubskrybowali mój kanał, aby wcisnęli także przycisk dzwonka, aby być na bieżąco, bo staram się na bieżąco dla Państwa komentować, analizować rzeczywistość geopolityczną. Zachęcam do komentowania, do wspierania kanału i werbalnie, i materialnie. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, ma taki gest, można wesprzeć kanał, czy to na Buy Coffee, czy na zrzutce, czy przez PayPal, czy przez bezpośrednie wpłaty. Macie Państwo zresztą przyczepione i w opisie do tego filmu także możliwości wspierania tego kanału. Można dołączyć do programów Junior Partner i Partner na YouTubie. Ewentualnych reklamodawców również zapraszam, ale już do kontaktu prywatnego. Tyle tych obwieszczeń organizacyjnych, natomiast teraz przechodzę, szanowni Państwo, do tematu głównego. Mamy sytuację, w której ukraiński dron uderzył w element infrastruktury energetycznej państwa członkowskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego. 25 marca 2026 roku nad ranem nad terytorium Estonii pojawił się ukraiński dron, uderzył w komin elektrowni w miejscowości Auvere, to jest w części prowincji nazwanej Wiruma Wschodnia. To są informacje oficjalnie podane przez estońską agencję EER. W wyniku tego ataku ukraińskiego nikt nie ucierpiał. No i jest mowa, takie oficjalne czynniki estońskie mówią o tym, że nie uszkodził poważnie infrastruktury energetycznej, jak jest naprawdę trudno powiedzieć. Widać, że temat jest bardzo szybko wyciszany. Co więcej, rząd Estonii, rząd w Tallinie poinformował, że kilka dronów w ogóle przekroczyło granicę, czyli naruszyło przestrzeń powietrzną Sojuszu Północnoatlantyckiego. I teraz my nie wiemy tak naprawdę, ile z tych dronów zostało zestrzelonych, ile zostało, ilu trajektoria lotu została zakłócona środkami walki radioelektronicznej. W każdym razie już, no właśnie, media estońskie zaczęły się rozpisywać także dziś, 26 marca, śledzę to dokładnie dla Państwa, pojawiły się te informacje mówiące o tym, że kilka dronów przekroczyło granicę NATO, granicę Estonii, w czasie ataku na rosyjski port morski Ustługa, niedaleko Sankt Petersburga. No i w tym kontekście mamy do czynienia z sytuacją wręcz kuriozalną. To znaczy, mamy też informacje z mediów łotewskich, że tam również przynajmniej jeden dron miał naruszyć przestrzeń powietrzną. Nic nie wskazuje na to, aby systemy obrony powietrznej NATO zareagowały w jakiś, powiedziałbym, zdecydowany sposób. To też każe zadać pytanie, jak wygląda kwestia obrony tak zwanej wschodniej flanki NATO. No ale to pozostawmy na razie. Natomiast Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła mówić już na samym początku o efekcie agresji Rosji na Ukrainę. Czyli zaczęto po prostu, mówiąc przysłowiowo, odwracać kota ogonem. To Ukraina naruszyła przestrzeń powietrzną państw NATO. Ukraina doprowadziła do uszkodzenia, jakiegoś uszkodzenia infrastruktury energetycznej państwa członkowskiego NATO. Natomiast tutaj mamy odwracanie kota ogonem i mówienie o tym, że to jest efekt agresji Rosji na Ukrainę. Już pomijam kwestię przyczyn tej wojny i tego wszystkiego, co doprowadziło i od czasów pomarańczowej rewolucji, od czasu masakry w Odessie i ostrzeliwania osiedli cywilnych w Donbasie i tak dalej, bo to jest kwestia na zupełnie osobny program. Natomiast faktem jest, że mamy do czynienia z potężnym działaniem propagandy proukraińskiej w krajach bałtyckich i w Polsce. I teraz warto się zastanowić nad tymi wszystkimi właśnie przekazami od Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez media w Polsce, bo media w Polsce, jak Państwo sobie wpiszecie drony Estonia czy drony Łotwa w popularnej przeglądarce internetowej, to natychmiast możecie Państwo znaleźć na przykład doniesienia z wczoraj radia RMF24, drony z Rosji wleciały do Łotwy i Estonii. Wiadomości Onet, drony z Rosji w przestrzeni powietrznej krajów NATO. I tak dalej. Tych doniesień takich, które zrzucały całą odpowiedzialność na Rosję, było całkiem sporo i to absolutnie nie dziwi. To jest modus operandi, które doskonale znamy jeszcze z roku 2022. Doskonale pamiętacie Państwo to, co nazywano incydentem w Przewodowie albo tragedią w Przewodowie. Krótko mówiąc, doszło do agresji ukraińskiej na terytorium państwa polskiego, doszło do wystrzelenia rakiety na terytorium państwa polskiego. Ta rakieta zabiła dwóch Polaków 15 listopada 2022 roku. Do tej pory ani prezydent Ukrainy, ani premier, ani Rada Najwyższa, czyli jednoizbowy parlament ukraiński, nie przeprosił Polski, nie przeprosił rodzin zamordowanych Polaków. Nie słyszałem, może Państwo słyszeliście, że było jakieś zadośćuczynienie ze strony rządu ukraińskiego. Rząd ukraiński dysponuje bardzo wieloma środkami, mnóstwo pieniędzy. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że kwitnie sprzedaż aut luksusowych, aut super premium na Ukrainie. Mamy wzrost liczby milionerów na Ukrainie. Mówi się o tych 17 tysiącach milionerów na Ukrainie. Oligarchowie ukraińscy opływają w dostatki i nie są w stanie sfinansować terminali Starlink, które zapewniają internet satelitarny. Musi to robić rząd Rzeczypospolitej Polskiej. A przecież rząd w Warszawie, rząd pod kierownictwem Donalda Tuska czy wcześniej Mateusza Morawieckiego przecież nie ma swoich pieniędzy. To nie Donald Tusk wyciąga ze swoich oszczędności pieniądze na wspieranie Ukrainy, tylko bierze to z naszych pieniędzy. Bierze to z pieniędzy podatników. To my mamy mniej pieniędzy, to nas się zadłuża, to zadłuża się nasze dzieci i nasze wnuki w interesie cudzego państwa, które nawet nie jest sojusznikiem państwa polskiego. To jest coś niewyobrażalnego, to jest poziom zdrady narodowej. I w tym kontekście warto się temu przyjrzeć, ponieważ modus operandi jest bardzo podobny do przewodowa. Modus operandi jest bardzo podobny do tak zwanego incydentu dronowego z 9 na 10 września 2025 roku. I to jest wręcz modelowy przykład działania ukraińskich sił PSYOPS, czyli takich formacji specjalnych, wyspecjalizowanych w działaniach w dywersji informacyjno-psychologicznej. Jest kilka takich jednostek, ja Państwu o tym już wielokrotnie mówiłem, między innymi jedna się mieści w miejscowości Browary, jedna się mieści we Lwowie, jeszcze jedna w Odessie. Są to specjalne jednostki operacji psychologiczno-informacyjnych. Ta jednostka we Lwowie operuje między innymi na kierunku polskim, oddziałuje za pomocą tak zwanej dyplomacji publicznej, ale nie tylko, także bardzo agresywnych działań w mediach społecznościowych, oddziałuje na opinię publiczną i to, co obserwowaliśmy z 9 na 10 września, to był modelowy przykład też rządowej propagandy i manipulacji. Wmawiano Polakom, że rzekomo rosyjski dron spadł na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim, podczas gdy okazało się, że z armaty strzelano do muchy, że to holenderski F-35, który przybył Polsce na pomoc, wystrzelił aż 3 rakiety w stronę jednego drona wartego może 20 tysięcy, no nawet nie, bo to był wabik, to może kilka tysięcy dolarów doszło do zniszczenia. Te rakiety nie zostały uzbrojone w powietrzu, całe szczęście, bo byłyby potężne straty. Natomiast mieliśmy do czynienia z absolutną kompromitacją państwa polskiego, kiedy wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki na forum ONZ, no właśnie, oskarżał Rosję o ten incydent dronowy, przedstawił oświadczenie MSZ-u Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie większość państw świata, 3/4 państw świata odrzuciła to oświadczenie i odrzuciło oskarżenia pod adresem Rosji. No, kilka dni później okazało się, że to nie Rosjanie, a Holendrzy wystrzelili te rakiety. Dokonali zniszczenia tego budynku. No i tutaj mamy, szanowni państwo, zagadkę. Skoro już Estonia przyznała, że to jednak nie rosyjskie drony, a ukraińskie, no to warto się zastanowić, jaka była trajektoria lotu tych ukraińskich dronów, które dokonały uderzenia na infrastrukturę energetyczną Federacji Rosyjskiej. No i to jest zagadka geograficzna. Którędy mogły lecieć te drony? Czy przez terytorium Białorusi, gdzie byłoby teoretycznie, byłaby to w linii prostej najkrótsza droga? No bardzo w to wątpię, bo zostały bardzo szybko zneutralizowane. No a zatem no, geografia tutaj nie oszuka, nie oszukamy geografii. To jest oczywiste, że ta trajektoria, czy jeden z tych wariantów, no przyjmijmy w ten sposób, niech to będzie w kategoriach hipotezy postawione, że te drony przebyły drogę wschodnimi granicami państwa polskiego, czy wzdłuż wschodnich granic państwa polskiego po stronie Polski. Po stronie Polski, następnie wleciały w przestrzeń powietrzną Litwy i następnie Estonia, Łotwa, Estonia i dopiero na teren Federacji Rosyjskiej. To jest jedna z najbardziej prawdopodobnych trajektorii lotu. Nie mówię, że tak na 100% było, no bo oczywiście nie mamy potwierdzenia, natomiast nie sposób w tym momencie nie odnieść się do tych informacji, które zostały podane kilka tygodni temu, a mianowicie, że od 10 marca do 9 czerwca 2026 roku we wschodniej Polsce ma obowiązywać i obowiązuje czasowe ograniczenie ruchu lotniczego. Zostało to podane na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i wnioskowało o to dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Bardzo lakoniczny komunikat mówiący o tym, że jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Ta strefa obejmuje przestrzeń od gruntu, od poziomu ziemi do wysokości około 3 km nad gruntem. Jest aktywna ta strefa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a w godzinach nocnych obowiązuje całkowity zakaz lotów, choć przewidziany jest wyjątek dla operacji wojskowych i misji specjalnych. No jak wiemy, te drony zostały zlokalizowane nad ranem o godzinie 4:43, jeśli mnie pamięć nie myli, nad terytorium Estonii doszło do tego, nazwijmy to w cudzysłowie, incydentu. A zatem wiele by wskazywało na to, wiele poszlak wskazywałoby na to, że ukraińskie drony przeleciały po prostu na terenie wyłączonym z ruchu lotniczego we wschodniej Polsce. Przeleciały, krótko mówiąc, przez prawie całą wschodnią Polskę, niedaleko granicy, aby wejść w przestrzeń powietrzną następnie Litwy, Łotwy i Estonii. A następnie oczywiście Federacji Rosyjskiej. I teraz przyjmując, że to jest rzeczywiście prawda, że taka była trajektoria tych dronów ukraińskich, to trzeba zadać sobie fundamentalne pytanie. Czy Sojusz Północnoatlantycki, czy Komitet Wojskowy NATO był o tym powiadomiony? Czy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych ma pełną świadomość tego, co się wydarzyło? I czy, krótko mówiąc, była zgoda władz Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, ale także premiera, prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, no ale także oczywiście Komitetu Wojskowego NATO, na tego typu, nazwijmy to, operację specjalną z wykorzystaniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko Federacji Rosyjskiej. No bo to nie są żarty, szanowni państwo. Jeżeli terytorium państwa polskiego zostało wykorzystane do bezpośredniego ataku, czy pośredniego nawet, ataku na Federację Rosyjską, no to wówczas z punktu widzenia prawa międzynarodowego wygląda to dla Polski bardzo źle, a z punktu widzenia doktryn wojennych Federacji Rosyjskiej wygląda to jeszcze gorzej. I w tym momencie trzeba zadać sobie pytanie, czy to wyłączenie przestrzeni powietrznej z ruchu lotniczego w nocy i to czasowe ograniczenie od 10 marca do 9 czerwca bieżącego roku nie jest aby związane z planowanymi operacjami dronowymi ukraińskich sił zbrojnych. Czy, krótko mówiąc, czy Polska nie staje się korytarzem tranzytowym dla ukraińskich operacji wojskowych przeciwko Federacji Rosyjskiej? To jest pytanie, które publicznie kieruję i mam nadzieję, że znajdą się odważni posłowie, którzy w interpelacjach do Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawią te pytania. Przedstawią te pytania. Jak to się dzieje? Z czym jest związane wyłączenie czy ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce między 10 marca a 9 czerwca? Ponieważ z nad ranem 25 marca dochodzi do takiego ataku na terytorium Federacji Rosyjskiej, które każe zadać pytanie, czy nie doszło do tego ataku z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. A to już jest groźba wciągnięcia Polski do wojny. Tu trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To już jest groźba wciągnięcia Polski do wojny. Osobna sprawa, że samo zniszczenie infrastruktury czy części infrastruktury energetycznej Federacji Rosyjskiej to nie jest wcale dobra wiadomość, bo to, że Rosja mniej tej ropy sprzeda, to nie oznacza, że rosyjska gospodarka się załamie. Rosja się wyżywi, Rosja jak najbardziej się ogrzeje i będzie miała paliwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie, co będzie dalej z Europą? Bo jeżeli Międzynarodowa Agencja Energii, o czym Państwu mówiłem na poprzednim wieczorze geopolitycznym, wyraźnie mówi o kwestii ograniczenia mobilności ludzi, mówi o kwestii ograniczenia korzystania z gotowania na gazie i tak dalej, w związku z czym to jest problem dzisiaj. Europa czy Unia Europejska staje się poligonem doświadczalnym, niczym carska Rosja stała się poligonem doświadczalnym dla rewolucji komunistycznej wspieranej przecież przez Zachód. Cała masa wszelkiej maści finansistów, bankierów na Zachodzie wspierała rewolucję bolszewicką, zresztą służby specjalne państw zachodnich również wspierały, umożliwiły Leninowi pojawienie się w ogarnięciu tej rewolucją Rosji. To tak na marginesie. W związku z tym tu jest bardzo dziwna koincydencja. Ja osobiście obawiam się prowokacji pod fałszywą flagą. Obawiam się prowokacji pod fałszywą flagą, że tego typu działania, tego typu ataki ukraińskie na terytorium Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej państw NATO mogą stać się casus belli, mogą stać się przyczyną wojny. Obecnie potwierdzone jest to, że te ukraińskie drony były w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. I nie zdziwię się, jeżeli Rosja wykorzysta to w swojej polityce przeciwko tym państwom. jeżeli z terytorium tych państw, czy terytorium tych państw jest udostępniane, przestrzeń powietrzna tych państw jest udostępniana ukraińskim siłom zbrojnym. I to musimy mieć na uwadze. Mam nadzieję, że tej sprawie się bardzo uważnie przyjrzą posłowie, że, no, że tak powiem, dojdzie do tego. Natomiast kolejny ważny temat, szanowni państwo, jeżeli już jesteśmy przy operacjach pod fałszywą flagą, to muszę państwu powiedzieć o czymś, co jest przygotowywane w mojej ocenie i to jest bardzo niepokojące, ponieważ już jeden z ośrodków analitycznych w Wielkiej Brytanii zaczyna taką pracę, bym powiedział, propagandową, czyli fabrykowanie przyzwolenia pod mocniejsze uderzenie na Iran. To jest taka hipoteza badawcza. Pamiętacie państwo, co było w roku 2003, kiedy Colin Powell, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wymachiwał fiolką z białą zawartością, strasząc, że Saddam Hussein i w ogóle władze Iraku pracują nad bronią biologiczną, że chcą wyhodować właśnie wąglika i dokonać takiego ataku, że mają środki przenoszenia, że może dojść do wykorzystania broni biologicznej. I to było przyczyną agresji na niepodległy Irak, który zresztą był wcześniej w historii wspierany przez Stany Zjednoczone. Jak wiemy, to było wierutne kłamstwo, nie było żadnej broni biologicznej, nie było żadnych prac nad wąglikiem w Iraku. Cała wojna wywołana przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników pochłonęła życie ponad 400 tysięcy ludzi, głównie oczywiście cywilów. No i wydawałoby się, że pewnym takim podobieństwem mogą być te narracje izraelskie mówiące o przygotowywaniu się do wejścia w posiadanie broni nuklearnej przez Iran. Natomiast nie. Okazuje się, szanowni państwo, że podczas gdy oczy całego świata są zwrócone na to, co się dzieje w Cieśninie Ormus, na Morzu Czerwonym, na tę wymianę ciosów między Izraelem a Iranem, brytyjski ośrodek analityczny, który opatruje się go akronimem RUSI, czyli Royal United Services Institute, podaje wprost informację, a być może dezinformację, że władze w Teheranie, cytuję, mogą pracować nad integracją broni biologicznej ze swoim arsenałem rakietowym. Koniec cytatu. No to mamy, szanowni państwo, wypisz, wymaluj dokładnie to samo modus operandi, ten sam sposób działania, sposób postępowania w sferze informacyjnej, jak w roku 2003. Zaczęło się przygotowywanie gruntu pod straszenie irańską bronią biologiczną. Bronią biologiczną. I ja się wcale nie zdziwię, jeśli dojdzie do operacji pod fałszywą flagą z użyciem broni biologicznej. Oczywiście, co się z tym wiąże? Wiążą się odpowiednie ograniczenia wprowadzane przez WHO. To już przerabialiśmy lata 2020-2022. Wszelkiej maści ograniczenia sanitarne i tak dalej, żeby tutaj nie wywoływać algorytmów YouTube'a, że tak powiem, do porządku. Natomiast to, co podaje Rosji, to, co podaje brytyjski ośrodek analityczny, to jest nic innego jak te same procesy, te same procedury, te same mechanizmy fabrykowania przyzwolenia na uderzenie z większej koalicji państw na Iran, na Islamską Republikę Iranu. I mamy w mediach zachodnich już całą wrzawę, że Iran może dysponować bronią biologiczną, że monitorowanie broni biologicznej jest znacznie trudniejsze niż broni jądrowej. I tak dalej, że w związku z działaniami zbrojnymi możliwy jest wyciek zabójczych substancji. To ryzyko rośnie każdego dnia. I tak dalej. Media głównego nurtu w Polsce już się do tego przyłączyły, już zaczynają powielać te informacje z mediów brytyjskich. No a jak wiemy, to media brytyjskie wiodły prym w 2002 i w 2003 roku, przygotowując informacyjnie grunt pod agresję na Irak. No i też możemy przeczytać z tych raportów brytyjskiego think tanku, tego ośrodka eksperckiego, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej miał zintensyfikować pracę nad umieszczeniem ładunków biologicznych i, uwaga, chemicznych w głowicach pocisków balistycznych dalekiego zasięgu. No i tak dalej. Pojawia się też temat wąglika. Już nie chcę Państwu tutaj niepotrzebnie nakręcać tych emocji, ale faktem jest, że to jest w ciągu ostatnich 24 godzin bardzo mocno temat zaczął być podbijany. Czyli krótko mówiąc, mamy przygotowywanie gruntu pod operację lądową. To jest przygotowywanie informacyjnego gruntu pod operację lądową. Te wypowiedzi Donalda Trumpa o przedłużeniu ultimatum, o dobrych rozmowach z Iranem, o tym, że Iran chce rozejmu i tak dalej, to do tego bym absolutnie nie przywiązywał żadnej większej wagi, natomiast już do tego typu wycieków, zwłaszcza z mediów brytyjskich, przywiązywałbym wagę ogromną, ponieważ musimy pamiętać o roku 2003 i agresji na Irak. Zatem tutaj bądźmy czujni pod tym kątem tego typu informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Kolejny temat, szanowni państwo, odtajniono raport wywiadu, który ma rzekomo opisywać przechwycone rozmowy o milionach, które miały trafiać z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych. Te miliony miały trafiać na konto kampanii wyborczej Joe Bidena. Ten artykuł został udostępniony przez Donalda Trumpa. Pytanie, czy te informacje w ogóle są potwierdzone, czy nie. Mówi się o tym, że dziennikarze serwisu Just the News mieli dotrzeć do takiego odtajnionego raportu wywiadowczego, który podsumowywałby przechwycone rozmowy przedstawicieli ukraińskiego rządu. Tam miały być rzekomo omawiane plany skierowania setek milionów dolarów z amerykańskich funduszy na czystą energię, na czystą energię, w ogarniętej wojną Ukrainie do Stanów Zjednoczonych, tak aby zapewnić, można powiedzieć, to dofinansowanie kampanii reelekcyjnej ówczesnego prezydenta Joe Bidena. Mówi się o tym, że miało to być w roku 2024. Jeżeli chodzi oczywiście o tę kampanię reelekcyjną, natomiast cały proceder miał trwać od 2022. Sam raport miał pochodzić z końca roku 2022, no i miał dotyczyć rzekomego właśnie spisku. No, udostępnił to 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, oczywiście na swojej platformie Truth Social. Wiadomo, że to jest jakby, można powiedzieć, taka melodia wygrywana non-stop przez Donalda Trumpa, kiedy dzieje się coś nie po jego myśli, czyli uderza w poprzednika i próbuje zrzucić, prawda, tę odpowiedzialność na poprzednika. Natomiast też warto zauważyć, że dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych, Tulsi Gabbard, z nominacji Donalda Trumpa, miała poprosić Agencję do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, czyli tę osławioną USAID, o sprawdzenie dokumentów, aby ustalić, czy ten plan został zrealizowany i czy sprawę należy przekazać FBI, które mogłoby tutaj poprowadzić sprawę kontrwywiadowczą. Natomiast, no, to są te, powiedziałbym, poszlaki. To są poszlaki. Jakby nie wnikając, czy jest to prawdziwa informacja, czy nie, faktem jest, że coś takiego wypływa w tym momencie, kiedy Amerykanie bardzo mocno ważą kwestię swojego zaangażowania dalszego w poszczególnych rejonach świata, kwestia ograniczenia wsparcia dla niektórych państw i tak dalej, w związku też z zaangażowaniem, oczywiście przede wszystkim w związku z zaangażowaniem w wojnę przeciwko Iranowi, no to na pewno nie jest to dobra informacja dla Ukrainy. No bo jeżeli to te rzekome działania Ukrainy z roku 2022, które datują się nawet do 2024, następują wtedy, kiedy Zełenski obecnie współpracuje z wysłannikami Trumpa, czyli z Witkoffem i Kushnerem nad planem pokojowym, no to moim zdaniem to w żaden sposób dobrze nie wróży tymże rozmowom. Kolejny, szanowni państwo, istotny temat z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Według irańskiej telewizji państwowej i oficjalnej agencji prasowej Iranu, czyli agencji IRNA, 25 marca bieżącego roku, czyli wczoraj, siły zbrojne Iranu miały wystrzelić pociski manewrujące w kierunku amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln. Zostały także przez agencję IRNA opublikowane nagranie, które według tych źródeł irańskich, wszystkich, podkreślam, że są to źródła jednostronne, przedstawia ten moment, moment uderzenia. No i rzeczywiście, jeżeli to jest prawda, to wygląda to bardzo, bardzo poważnie. Waszyngton na razie nie potwierdził ani samego ataku, ani rzekomej zmiany pozycji tej grupy lotniskowcowej. To stworzyło przestrzeń do bardzo różnych interpretacji. No i widać, że Iran ma ogromne zdolności, jeżeli chodzi o prowadzenie dalszych działań zbrojnych. Sam fakt, że miałoby dojść do takiego bliskiego podejścia i po prostu bezpośredniego uderzenia w tak silnie chronioną jednostkę jak lotniskowiec, no znaczyłoby, że tak naprawdę era lotniskowców i era dominacji morskiej Stanów Zjednoczonych, tej dominacji na wszechoceanie, dobiegła po prostu końca. I to nie jest pierwszy raz. Wiemy o tym pożarze na USS Gerald Ford, wiemy, że w stronę Abraham Lincoln tego lotniskowca też wystrzelonych zostało wcześniej kilka rakiet, w związku z czym sprawa jest naprawdę bardzo zagadkowa i to pokazuje, że Amerykanie tej wojny po prostu nie wygrywają. Jeżeli dwa lotniskowce, czy dwie, no są oddalane od wybrzeży Iranu i musi wejść trzeci USS George Bush, to naprawdę widać, że pod względem logistycznym, że pod względem w ogóle operacyjnym ta inwazja, czy ta agresja na Iran nie została po prostu dobrze przygotowana. To pokazuje kompletną amatorszczyznę. No i kolejna kwestia, która z tego wypływa, widać, że ta frustracja, widać, że nerwy zaczynają puszczać ludziom w Białym Domu, łącznie z Donaldem Trumpem, i sam prezydent Donald Trump w dzisiejszym porannym wpisie na platformie Truth Social znowu zaatakował NATO, znowu zaatakował Sojusz Północnoatlantycki, wszystko w kontekście wojny USA i Izraela z Iranem. Stwierdził, że Stany Zjednoczone nigdy nie zapomną postawy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To będzie dokładny cytat, przeczytam państwu. Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc z tym oszalałym państwem, obecnie zdziesiątkowanym militarnie. Koniec cytatu. No i dodał cytat, że nigdy nie zapomni tego ważnego momentu w historii. Koniec cytatu. Pytanie, czy Polska pomogła Stanom Zjednoczonym na tyle, aby Donald Trump pamiętał o Polsce, kiedy dojdzie do, no właśnie, możliwego jakiegoś incydentu, możliwego zagrożenia na tak zwanej wschodniej flance NATO. Jak dzisiaj się z tym czują ci wszyscy, którzy wkładali jajka do jednego koszyka, wszystkie jajka do jednego koszyka, powierzali polskie bezpieczeństwo w ręce kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, wieszali polskie bezpieczeństwo na klamce w Waszyngtonie. Jak się oni dzisiaj z tym czują? No właśnie. I szanowni państwo, też warto tutaj powiedzieć o tym, że na fali nastrojów społecznych, gdzie grubo ponad 80% Polaków jest przeciwna agresji koalicji Epsteina na Iran, jest oczywiście przeciwna udziałowi wojska polskiego, jakiejkolwiek w polskiego kontyngentu wojskowego na Bliskim Wschodzie. Otóż 25 marca 2025 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czyli można powiedzieć takie zaplecze eksperckie, doradcze prezydenta Karola Nawrockiego, opublikowało w serwisie X ważne zdjęcie. Ważne zdjęcie, krótko mówiąc, na tym zdjęciu możemy zobaczyć, że zastępca szefa BBN-u, szefem BBN-u jest profesor Sławomir Cęckiewicz, a zastępcą jest generał Brygady Rezerwy Andrzej Kowalski, spotkał się, uwaga, z Jakowem Finkelsteinem, ambasadorem Izraela w Polsce. I tutaj będzie krótki cytat. Podczas spotkania omówiono sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu działania polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie, realizującego zadania w ramach tymczasowych sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej, UNIFIL. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, sytuacja jest wręcz kuriozalna, to znaczy prezydent Karol Nawrocki nie dość, że wychodzi mocno przed szereg i już 2 marca, czyli na dzień przed pokazaniem prawdziwych, powiedziałbym, tych prawdziwych przyczyn wojny z Iranem, mam na myśli tę wypowiedź Marco Rubio z 3 marca, wydał taki komunikat, takie oświadczenie również w mediach społecznościowych, które wprost, no właśnie, mówiło o poparciu dla Izraela. No, sytuacja absolutnie kuriozalna i w tym momencie jest to podtrzymanie tego. Nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę, aby takie spotkanie zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ambasadorem Izraela mogło się w ogóle odbyć bez wiedzy i zgody, po pierwsze, szefa pana generała Kowalskiego, czyli Sławomira Cęckiewicza jako szefa BBN-u, po drugie, bez wiedzy i zgody samego prezydenta Rzeczypospolitej, Polskiej. No, to jest coś wręcz niewyobrażalnego. To jest coś wręcz niewyobrażalnego, że dochodzi do takiego bezpośredniego właściwie wsparcia. No bo jak to inaczej odczytywać? Spójrzcie zresztą Państwo sami. Tutaj mam nadzieję, że na ekranach Państwo widzicie, to jest zrzut z ekranu, z informacji, ze wpisu Biura Bezpieczeństwa Narodowego z 25 marca 2026 roku z godziny 15:32. No, zachęcam Państwa do odwiedzenia serwisu X. Możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądają komentarze chociażby pod tym. No, myślę, że warto pod tym kątem zobaczyć, jak wyglądają nastroje społeczne. One nie pozostawiają żadnych złudzeń. To też pokazuje, że dzisiaj prezydent Karol Nawrocki jest właściwie w jednym obozie z prezydentem Donaldem Trumpem i z Benjaminem Netanyahu. Nie wróżę reelekcji, jeżeli chodzi o tego typu politykę, jeżeli chodzi o kontynuowanie takiej polityki. Dobrze, to jakby jest jedna sprawa. Natomiast w kontekście tego, co się dzieje, szanowni Państwo, jeszcze na Bliskim Wschodzie, chciałem Państwu powiedzieć, że doszło do zestrzelenia amerykańskiego samolotu cysterny KC-135 Stratotanker. Te szczątki zostały znalezione w Iraku, to już jest informacja, która obiegła wszystkie media właściwie światowe, ale pojawiły się nagrania wideo, rzeczywiście pokazujące szczątki tego samolotu. No i to pokazuje, że Amerykanie ponoszą ogromne straty. To już mówi się o dziesiątkach miliardów dolarów, podczas gdy Hezbollah kontynuuje ataki z Libanu na Izrael. W nocy trwały ataki na Tel Awiw. No i sensacyjne doniesienia telewizji Al Jazeera. Ta telewizja poinformowała, że Iran użył tajnych systemów obrony powietrznej do przechwycenia najnowszych amerykańskich i izraelskich samolotów wielozadaniowych. Mówi się o tym, że już takie samoloty jak F-15, F-16, F-18 czy nawet F-35 nie są bezpieczne w irańskiej przestrzeni powietrznej, a to oznaczałoby, że Iran tak naprawdę zachował te najnowocześniejsze systemy swojego uzbrojenia, te najnowocześniejsze systemy i rakietowe, i systemy obrony powietrznej na kolejną fazę wojny. No i w tym kontekście pytanie, jak będzie to w ogóle wyglądać, jeżeli chodzi o ewentualną operację lądową. I tutaj myślę, że to, jeżeli chodzi o te kwestie bieżące, jeżeli chodzi o te kwestie bieżącego komentarza do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i oczywiście także w naszym otoczeniu, bo to jest niezwykle istotne, to na tym bym zakończył to wprowadzenie, ale widzę, że dyskusja się na czacie bardzo rozwinęła, macie Państwo bardzo wiele pytań, dlatego już przechodzę do tych pytań, przygotuję sobie tutaj Państwa Państwa czat. Przewinę sobie do początku. Dziękuję wszystkim Państwu, z Państwa, którzy wspieracie kanał, także tych, którzy wspieracie teraz na żywo. Dziękuję za dołączenie do programu wspierania. Dziękuję za wszystkie wpłaty na zrzutkę, na Buy Coffee, na PayPal, na wpłaty bezpośrednie. Serdecznie Państwu dziękuję za wsparcie, dziękuję za komentarze. Dziękuję partnerowi głównemu kanału Leszek Sykulski, którym jest Cezary Graf Office, firma, która pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe, konta brokerskie, bez wpłacania depozytów, bez konieczności podróżowania. Firma pomaga także przyjąć do majątku akcje czempionów chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf i zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które starają się wspólnie mądrze myśleć o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Tyle podziękowań, a ja przechodzę, Szanowni Państwo, do pytań. Użytkowniczka Ida Pingala M5Z na kanale Comparik Rynki jest film o giełdzie i o nagłym wzbogaceniu się wiadomych osób mających dostęp do tajnych informacji, między innymi Baron Trump. Co pan o tym myśli? Myślę o tym, że te enuncjacje Donalda Trumpa, który nagle zmienia zdanie w sprawie taryf celnych, który nagle zmienia zdanie w sprawie ultimatum, który nagle zmienia zdanie na temat rozmów, negocjacji, to nie jest przypadek. Pamiętamy, że rozmowy pokojowe się toczyły, podczas gdy nastąpiło uderzenie, ale to uderzenie, ta agresja izraelsko-amerykańska na Iran właśnie 28 lutego bieżącego roku została poprzedzona różnego rodzaju spekulacjami giełdowymi, spekulacjami, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, jeżeli chodzi o fundusze wysokiego ryzyka. I to jest moim zdaniem, to nie jest przypadek. Donald Trump nie jest rasowym politykiem, jest rasowym biznesmenem. Jest rasowym biznesmenem i potrafi do szpiku kości wykorzystać takie okazje łącznie ze swoim otoczeniem. I to jest moim zdaniem, nie jest przypadek, jest coraz więcej informacji na temat tego, kto się wzbogacił właśnie w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o te informacje dotyczącą przesunięcia tego okna czasowego agresji. Też pytacie Państwo, co mogłoby być tym celem agresji, czy tylko wyspa Hark. No, wiele wskazuje na to, że wyspa Hark byłaby z punktu widzenia takiego, powiedziałbym, czysto technicznego, dość łatwa do opanowania jako sama wyspa, ale już dostanie się na tę wyspę, no to jest jednak pewien wyczyn, bo ona się znajduje w głębi Zatoki Perskiej, więc tutaj desant morski moim zdaniem byłby ogromnie ryzykowny. Byłby ogromnie, ogromnie ryzykowny i patrząc na topografię Iranu, patrząc na, można powiedzieć tutaj, geografię, czynniki geograficzne, to niekoniecznie wyspa Hark wydaje się być takim optymalnym celem. Myślę, że warto wziąć pod uwagę fakt, że kontrola nad ciśniną Ormus byłaby takim celem absolutnie priorytetowym. No i aby to zrobić, można zająć trzy inne wyspy, czy spróbować zająć trzy inne wyspy, bo proste to wcale nie byłoby. Jest wyspa Hurmus, jest wyspa Abu Musa, jest wyspa Wielki Tunb. One mają istotne znaczenie strategiczne, jeżeli chodzi o kontrolę nad ciśniną Ormus. Oprócz tego, jeżeli chodzi oczywiście o infrastrukturę stricte energetyczną, no to najważniejsza jest wyspa Harg, o której Państwu mówiłem. Natomiast w kontekście wysp jako takich wysuniętych baz operacyjnych Islamskiej Republiki Iranu, mówi się też bardzo często o trzech innych wyspach. Wyspa Keshm, to jest dosyć duża wyspa blisko ciśniny, wyspa Larak i wyspa Kish. I tutaj w kontekście ewentualnych operacji sił specjalnych również te wyspy są wymieniane. Także nie tylko wyspa Hark, odpowiadam tutaj na pytania, które także padały i pisaliście też Państwo w wiadomościach prywatnych, dopytywaliście o te kwestie. Urszula Orsa, czy prawdą jest, że Ukraińcy zaatakowali turecki tankowiec? Turcja jest członkiem NATO. Czy NATO w związku z tym zareaguje? Tak, jest informacja, że dron morski zaatakował taki turecki tankowiec niedaleko wybrzeży Turcji. Nie jest potwierdzone pochodzenie tego drona. Nie jest potwierdzone pochodzenie tego drona, można się tylko domyślać, jaki to może być dron. Ewidentnie Ukraińcy, którzy zostali zepchnięci na plan trzeci już po rozpoczęciu agresji na Iran, o Ukrainie się już nie mówi tyle, co przed agresją na Iran, chcą być z powrotem, że tak powiem, na topie tych informacji newsowych. I w tym kontekście ewidentnie widać eskalację. Widać te działania przeciwko infrastrukturze krytycznej rosyjskiej z wykorzystaniem krajów państw NATO, no i ewentualne uderzenia na, można powiedzieć, flotę turecką również wpisywałyby się w tego typu scenariusz. Dziękuję użytkownikowi Waldemar Kwieciński za wsparcie. Polityka od początku. Pytanie. Panie doktorze, biorąc pod uwagę doniesienia odnośnie Bałkanów, czy Chorwacja to bezpieczny kierunek w drugiej połowie roku, albo co powinno być czerwoną lampką, by sobie odpuścić? Myślę, że sytuacja, nie tylko sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale sytuacja w Europie Wschodniej, jeżeli dojdzie do eskalacji, na przykład w relacjach Rosji i Estonii, bądź Rosji i Łotwy, wtedy bym odpuszczał. Dlaczego? Dlatego, że to jest system naczyń połączonych. Mamy coraz więcej informacji o najemnikach, którzy docierają do Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Władze Serbii, oczywiście na czele z prezydentem Aleksandarem Vučićem, wyraźnie sygnalizują, że Chorwacja i Albania i Kosowo przygotowują się do agresji na Serbię. Ja bym oczywiście wziął pod uwagę cały aspekt walki informacyjnej, który się toczy, natomiast nie można tego wykluczyć, że dojdzie do podpalenia Bałkanów. Jeżeli dojdzie do konfliktu NATO-Rosja, moim zdaniem Bałkany zapłoną. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Ja nie mówię, że on się na 100% wydarzy, ale trzeba umieć łączyć kropki. Jeżeli dzisiaj dochodzą do nas takie informacje, że a. prezydent Aleksandar Vučić mówi o możliwej wojnie, b. docierają informacje wywiadów zachodnich, oczywiście przefiltrowywane przez różnego rodzaju kanały komunikacji, że do Republiki Serbskiej docierają najemnicy, i wiemy o tym, jak wygląda kwestia napięć w ramach oczywiście trudnej sytuacji politycznej i społecznej w Bośni i Hercegowinie. Wiemy, że mnóstwo spraw na Bałkanach Zachodnich nie zostało wyjaśnionych do dziś. No to ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak było. Mołdawia, Naddniestrze, kraje bałtyckie, Polska. No to jest dzisiaj coś, co moglibyśmy nazwać obszarem uskoku geostrategicznego. Od Półwyspu Fennoskanckiego, czyli no mniej więcej powiedzmy od granicy fińsko-rosyjskiej, przez kraje bałtyckie, przez Polskę, przez kraje no tak zwanego Międzymorza, czy nawet powiedzmy Trójmorza, ale włączając to także Ukrainę, Białoruś, aż do Półwyspu Arabskiego, do Omanu, do Zatoki Omańskiej, do Morza Arabskiego, to jest coś, co jest nazywane uskokiem geostrategicznym. To jest takie określenie spopularyzowane przez nomen omen irańskiego geopolityka, profesora doktora Mohammada Reze Hafeznie, który na łamach jednego z periodyków geopolitycznych irańskich stworzył taką koncepcję dwóch uskoków geostrategicznych, zachodniego i wschodniego. Ten zachodni to właśnie od Arktyki, od Morza Arktycznego przez Półwysep Fennoskancki, Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Południową, Bałkany, obszar MENA, część obszaru MENA, czyli Bliski Wschód, Północ Afryki, Półwysep Arabski, aż tak jak powiedziałem, po Morze Arabskie to jest ta część. No i ta druga część to oczywiście pierwszy, drugi łańcuch wysp na Indo-Pacyfiku, także Morze Południowochińskie, Morze Wschodniochińskie, Cieśnina Tajwańska, Cieśnina Malakka, Cieśniny Indonezyjskie. Commander of Poland, jakie widzi pan alternatywy dla polskiej broni masowego rażenia? Jeśli nie broń atomowa, to jaka? Dla polskiej broni masowego rażenia, BMR. No, o ile mi wiadomo, to Polska jest, że tak powiem, sygnatariuszem traktatów o rozbrojeniu, które zakazują posiadania broni masowego rażenia. To po pierwsze. Polska jest sygnatariuszem tego typu traktatów, zatem jeżeli Polska miałaby możliwość użycia takiej broni, no to po pierwsze musimy sobie zdawać sprawę, czy Polska ma takie zaplecze technologiczne, czy Polska ma takie zaplecze kadrowe, czy Polska ma gdzie prowadzić, no po prostu, próby jądrowe, chemiczne, biologiczne, tak? Jakie ma poligony w tym zakresie? Czy chcielibyście Państwo mieć poligon jądrowy w swoim województwie, w swoim powiecie? No i jakie możliwości przyjęcia kontruderzenia ma? Każde państwo, które dysponuje bronią jądrową i które ma w swojej doktrynie zapisane użycie broni jądrowej, musi się liczyć z przeciwuderzeniem. A zatem jak wygląda kwestia zdolności państwa polskiego do przyjęcia przeciwuderzenia chemicznego czy jądrowego? Podejrzewam, że 90% społeczeństwa polskiego nie wie, jak założyć maskę przeciwgazową. A co do schronów, to wiemy doskonale, że poniżej 4% Polaków ma dostęp do ukryć i schronów. Jeżeli chodzi o schrony przeciwko broni masowego rażenia, o której tutaj użytkownik napisał, to ma mniej więcej 400 tysięcy, jest 400 tysięcy miejsc w schronach. 400 tysięcy miejsc! To możecie Państwo powiedzieć, jaki to jest odsetek procenta społeczeństwa polskiego. O czym w ogóle my mówimy? Łukasz Kwintkiewicz. Panie Leszku, pytanie. Czy światowy konflikt, który właśnie trwa, można spuścić tylko do pieniędzy i religii? Czy tu muszą wylądować kosmici, żebyśmy zaczęli się szanować i mówić jednym głosem? Pozdrawiam. No oczywiście tylko pieniądze i tylko religia nie. Tu chodzi o władzę, ale nie spłycam tego do płytkiej władzy. Tu chodzi o władzę totalną. Tu chodzi o dominację globalną nad ludźmi, o taką totalną cyfrową kontrolę. Temu służą tego typu konflikty, moim zdaniem. Tu chodzi o wielki reset, to co bardzo trafnie, bardzo powiedziałbym tak, no, głęboko opisał w swoich pracach zespół pana profesora Jacka Janowskiego. Zresztą tutaj mam na półce za sobą taką publikację, to jest pierwszy tom, pokażę Państwu, od razu widzicie Państwo, że tu nie jest żaden green screen, tylko, bo pytaliście Państwo kiedyś, czy to jest green screen, nie, to nie jest green screen, to jest pierwszy tom fantastycznej serii 7 tomów zatytułowanych, to jest seria wydawnicza Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu. Autorem jest pan profesor Jacek Janowski, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, a tom pierwszy, trudny dosyć, jeżeli ktoś z środowiska naukowego, czy nie ma związku z środowiskiem akademickim, naukowym, to może być trudny, ale kolejne tomy są bardziej przystępne. Metodologia badań i podejścia badawcze do Wielkiego Resetu. Czyli widzicie Państwo, że to nie chodzi o żadne teorie spiskowe, tylko bardzo solidne, bardzo rzetelne podejście naukowe z uwzględnieniem teorii i metodologii badań w naukach społecznych. I to jest tom, jak Państwo widzicie, całkiem solidny. Są wydania i w twardej oprawie, i w miękkiej oprawie, także można sobie wybrać. Pierwszy tom, chyba najkrótszy z tych wszystkich, jeśli pamięć mnie nie myli, ma ponad 350 stron. To jest, Szanowni Państwo, kilka tysięcy stron naukowych badań na temat tym, czym jest Wielki Reset. Czym jest architektura i infrastruktura wielkiego resetu. Zatem uważam, zresztą podobnie jak pan profesor Janowski, nieco tutaj spłycając temat, że chodzi o tę totalną cyfrową kontrolę i wyłonienie się takiej centralnej władzy na świecie, która byłaby w stanie to egzekwować, pozbawienie gotówki, ograniczenie mobilności ludzi, 15-minutowe miasta. Te wszystkie elementy składają się w jedną całość. Pozwolę sobie kiedyś nagrać na ten temat osobny odcinek, czy może nawet serię odcinków na temat Wielkiego Resetu. Kiedyś zrobiłem jeden taki odcinek w ramach podcastu geopolitycznego. Chodziło o książkę Klausa Schwaba Wielki Reset. Natomiast to wymaga nieco solidniejszego podejścia i pewnie Akademia Geopolityki, mój drugi kanał na YouTubie, byłby tutaj lepszy. Jeszcze raz Państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego drugiego kanału Akademia Geopolityki Leszka Sykulskiego, gdzie znajdują się wykłady popularno-naukowe. Agnieszka Eś. Panie Leszku, jak sobie poradzić z depresją narodową? Bo jak tego wszystkiego słucham, to czasem mnie dopada. No myślę, że ograniczyć. Myślę, że ograniczyć szum informacyjny. Myślę, że warto sobie wybrać kilka kanałów w mediach alternatywnych, odciąć się od tych przekazów mediów głównego nurtu, ale też nie epatować się, prawda, codziennie tymi informacjami, które dochodzą. Ja oczywiście robię to z obowiązków, które mam i z komentowania i zajmowania się geopolityką profesjonalnego, to w naturalny sposób, natomiast generalnie odradzam takie epatowanie się informacjami, które mogą powodować właśnie to obniżenie nastroju, czy takie przygnębienie, no bo sytuacja jest rzeczywiście trudna, warto wyjść na świeże powietrze, odciąć się od tego ekranu, odciąć się od tej dopaminy sztucznej związanej ze smartfonem, z mediami elektronicznymi. To jest taka pułapka dopaminowa, jak Państwo korzystacie dużo ze smartfona i jak przewijacie sobie jakieś rolki, jakieś filmiki, czy to na TikToku, czy właśnie na YouTubie, czy na Instagramie, czy jeszcze na innych portalach, no to wiecie doskonale, że to wciąga, że to jest coś, co uzależnia nie tylko dzieci, młodzież, ale także dorosłych. Warto sobie zrobić taki detoks cyfrowy, wyjść na świeże powietrze, jeżeli można do parku, może sobie pozwolić ewentualnie na wyjazd gdzieś do lasu, pod miasto, w weekend odciąć się od tego niebieskiego ekranu, to dobrze robi. Po prostu dobrze robi, dobrze wyjść do ludzi, nie żyć w tej bańce takiej informacyjnej, która może rzeczywiście prowadzić do takich stanów. I już czytam Państwa dalsze pytania. Commander of Poland, jeszcze jedno pytanie. Czy jest możliwe utworzenie w Polsce firmy wojskowej typu PMC? Private Military Company, Private Military Corporation, jakby tego nie nazywać, czyli prywatna firma wojskowa, coś na wzór grupy Wagnera czy Blackwater, tak? O to chodzi. Myślę, że no oczywiście bez wiedzy, zgody służb specjalnych to jest niemożliwe. Namiastką tego była jedna z agencji ochroniarskich, którą robiły WSI, ale no to oczywiście komedia, a nie żadna PMC. Myślę, że nie ma takiej zgody ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak jak nie ma zgody Stanów Zjednoczonych, o czym powiedział Elbridge Colby na polską broń jądrową, tak nie ma zgody na polskie PMC, ani żadną legię cudzoziemską, ani nic innego. Wilk z lasu. Jak wygląda hipotetyczna drabina eskalacyjna w obecnej sytuacji Polska-Rosja z uwzględnieniem czynników globalnych, na jakiego typu zdarzenia zwracać szczególną uwagę. No paradoksalnie właśnie ta klasyczna drabina eskalacyjna z okresu zimnej wojny ma się średnio do współczesnych realiów, ponieważ czynnik technologiczny zmienił, wywrócił do góry nogami właściwie obalił całą drabinę eskalacyjną, którą znamy jeszcze z okresu zimnej wojny. Dzisiaj to, co się dzieje poniżej klasycznego progu wojny, który znamy chociażby z tej drabiny eskalacyjnej Hermana Kahna, tej doktryny wojny termojądrowej, no to jest zupełnie, można powiedzieć, równoległa drabina eskalacyjna, ale niewątpliwie ja byłbym wyczulony na wszelkiego rodzaju informacje na temat zamachów terrorystycznych, na temat ataków dronowych, ataków rakietowych, które przypisywane są na przykład Federacji Rosyjskiej, a mają się odbywać na terytorium Polski czy krajów NATO, przygotowań do zamachów terrorystycznych, do sabotażu, do dywersji. Tego typu informacji było całym multum w roku 2025 i okazywało się, że summa summarum bardzo duża część tego dokonywali obywatele Ukrainy. Bardzo dużą część tego typu wydarzeń, no po prostu, realnie, za to odpowiadali Ukraińcy. To, co dzisiaj zresztą widzimy, te wszystkie wygibasy, które mówią o tym, że tutaj mamy do czynienia z nasileniem się przestępczości, zorganizowanej przestępczości grup rosyjskojęzycznych albo przestępczości postsowieckiej czy poradzieckiej, jak kto woli, no to widzimy, że to są takie wygibasy po to, aby ukryć no, to, co robią właśnie ludzie z Ukrainy, to, co robią Ukraińcy. To aby też ukryć oczywiście te zbrodnie stanu, która została no właśnie dokonana w roku 2022 i w kolejnych, czyli wpuszczania bez sprawdzania, kogo tylko się dało na terytorium państwa polskiego. Wpuszczano kogo się tylko i wyłącznie dało. No i to jest coś niewyobrażalnego. Tutaj muszę, szanowni państwo, powołać się też na dane Centralnego Biura Śledczego Policji i na artykuł w dzienniku Rzeczpospolita, artykuł zatytułowany Alarmujące dane o przestępczości zorganizowanej cudzoziemców. Możecie Państwo sobie bardzo szybko wygooglać. To jest artykuł z 24 marca 2026 roku. Jeszcze raz powtarzam, alarmujące dane o przestępczości zorganizowanej cudzoziemców. No i co możemy przeczytać? Możemy przeczytać, że mamy lawinowy wzrost. I to niepokoi ekspertów. No ja myślę, że nie tylko ekspertów to powinno niepokoić. No i tu jest bardzo ciekawy fragment. Bardzo ciekawy fragment jednego z wypowiedzi jednego z oficerów, z byłych oficerów policji, który mówi, to jest cytat, to sygnał, że rosyjskojęzyczne struktury przestępcze zakorzeniają się nad Wisłą. Co więcej, mówimy o środowisku, które stanowi już ponad 80% wszystkich podejrzanych cudzoziemców w sprawach prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Koniec cytatu. No to, szanowni Państwo, no widać, że próbuje się tuszować zbrodnię stanu, jaką było wpuszczenie całej hordy przestępców za wschodniej granicy. Tak po prostu nastąpiło. I pytanie, czy nikt sobie nie zdawał sprawy z tego w roku 2022, czy taki na przykład prezydent Andrzej Duda, który na początku roku 2022 mówił, że wpuszczani są wszyscy, jak leci, czy mają dokumenty, czy nie mają. Ze 170 państw świata obywatele zostali wpuszczeni. No to przecież jak to zaklasyfikować inaczej niż zbrodnia stanu? A jak zaklasyfikować doktrynę Jasiny? Doktryna Jasiny obowiązuje cały czas w polskiej polityce zagranicznej. To jest doktryna sformułowana bardzo lapidarnie, ale bardzo dosadnie przez rzecznika prasowego MSZ-u za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, za czasów, kiedy resortem dyplomacji kierował profesor Zbigniew Rau. Łukasz Jasina był wtedy rzecznikiem prasowym i powiedział, że rządzący Polską są, cytuję, sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. No i to jest jako żywo doktryna. To jest pójście o dwa mosty dalej niż były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który mówił w cudzysłowie tylko o tym, że Polska jest adwokatem Ukrainy w Europie i że rzekomo, cytuję, nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Koniec cytatu. Oczywiste kłamstwo geopolityczne. Natomiast doktryna Jasiny idzie o dwa mosty dalej i mówi już wprost, że tu nie chodzi o żadną niepodległość, tylko chodzi o to, że decydenci w Warszawie mają być sługami narodu ukraińskiego. Czyli mamy przygotowywanie do tak zwanego ukropolu, co tak mocno, tak dobitnie wyłożył pan Marek Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka Yacht Strategy and Future, który w latem 2022 roku zaczął snuć takie wizje o Federacji Polsko-Ukraińskiej. Dziękujemy użytkownikowi Unilever IP2GR za wsparcie i czytam pytanie. Co by pan doradził komuś, kto chce wrócić do kraju z emigracji w tak trudnym czasie, który narasta w Polsce? Mam na myśli bezpieczeństwo, gospodarkę i pracę. To zależy w jakim wieku. To zależy w jakim wieku byłaby ta osoba, bo jeżeli w wieku poborowym, to bym się bardzo mocno zastanawiał. Natomiast też jest bardzo ważne, w który region Polski, w jakie dokładnie, że tak powiem, usytuowanie, czy będzie to miasto, w którym znajdują się bazy amerykańskie, które, jak wiemy, lubią przyciągać obce rakiety, obce drony. No tu jest wiele znaków zapytania co do tego, jest wiele scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Absolutnie nie napawa mnie optymizmem to, co słyszę z ust szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, jest taki nowy wywiad z panem generałem Kukułą na jednym z kanałów na YouTubie. No dosłownie można powiedzieć, że Ten wywiad ukazał się dzień temu, no 25 marca. Ukazał się i bardzo charakterystyczny jest tytuł miniaturki, która zapowiada ten wywiad z panem generałem Kukułą. I to będzie cytat. Nasza wojna będzie inna. Koniec cytatu, podpisane szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła. No, kiedy przesłuchałem tego wywiadu, to powiem Państwu szczerze, że no, przypomniał mi się marszałek Śmigłyryc. Nie oddamy ani guzika, silni, zwarci, gotowi. No tylko, że to był domek z kart, II Rzeczpospolita. Domek z kart, a właściwie sanacyjne rządy. Od 1926 do 1939 roku to był absolutny domek z kart. I mam nieodparte wrażenie, że generał Kukuła bardzo chciałby wejść w buty. Właściwie już wchodzi w buty Śmigłego Rydza, a Radosław Sikorski wchodzi w buty Józefa Becka. To przypomina tę sytuację. W pewnych mechanizmach, oczywiście nie w stosunku 1:1. Jeszcze raz serdecznie polecam nowym widzom, którzy nie słyszeli mojej rekomendacji, polecam kapitalny film zatytułowany Domek z kart, właśnie z lat 50. Trzeba umieć odsączyć oczywiście warstwę propagandową z tamtych czasów, bo ona tam jest, ale patrząc na pewne mechanizmy, to rzeczywiście daje do myślenia ten film. Natomiast jeżeli chodzi o tę drabinę eskalacyjną, to myślę, że tego typu incydenty dronowe, incydenty związane z sabotażem, z dywersją, być może z użyciem jakichś materiałów niebezpiecznych, w okolicy także broni masowego rażenia, ale takich łagodniejszych, bym powiedział, niż broń jądrowa. Tego typu działania mogą być podejmowane, mogą być różnego rodzaju akty terroru i próba zrzucenia odpowiedzialności, czy to na Białoruś, czy na Rosję. To myślę, że trzeba jak najbardziej monitorować, patrzeć na to, czy mamy do czynienia z powtarzaniem się modus operandi znanym z 22 roku, czyli casus przewodowa z tego incydentu dronowego 9-10 września 25. Bogusław Rom. Pytanie, czy nowe prawo na Ukrainie zezwala na przebywanie jednostek wojskowych poza granicami? Znaczy, prawo na Ukrainie pozwala na szkolenie wojsk ukraińskich. Jeżeli chodzi także o działania ukraińskie na terytorium Federacji Rosyjskiej, no bo przecież są takie, nie tylko był ten kwestia obwodu kurskiego, ale także działań typu operacja pod kryptonimem Pajęczyna, 1 czerwca roku 2025, to tak, tego typu działania są robione przez Ukrainę. I dzieje się to no, w świetle tego prawa, które tworzy obecnie władza na Ukrainie. A czy ta władza jest, że tak powiem, zakorzeniona w konstytucji bardzo mocno, czy też mniej, no, to jest osobna sprawa. No, wiemy doskonale, że kadencja prezydencka Wołodymyra Zełenskiego już dawno, dawno wygasła. Karo Baker. Co by się stało, gdyby Polska nagle przestała się słuchać Ameryki czy Unii i zaczęła rządzić się sama suwerennie? No myślę, że bardzo szybko kapitał zagraniczny odpłynąłby z Polski. Myślę, że fundusze inwestycyjne, kapitał spekulacyjny zrobiły bardzo wiele, aby Polsce obniżyć rating, aby doprowadzić do kryzysu gospodarczego państwa polskiego. Myślę, że w ramach retorsji mogłoby dojść do wyłączenia różnego rodzaju systemów obsługiwanych przez koncerny międzynarodowe. No na przykład Microsoft, gdyby wyłączył polskim użytkownikom Windowsa programy biurowe, pakiety i tak dalej, no to mogłoby być ciekawie. Krótko mówiąc, administracja mogłaby całkowicie stanąć. A przypomnę tylko, że Mateusz Morawiecki jako premier wyraźnie mówił o tym, że życzyłby sobie, żeby tutaj Microsoft rozwijał usługi chmurowe, aby właśnie między innymi także administracja państwowa w chmurze trzymała dane. No to gratuluję suwerennego podejścia do polityki i tak dalej. No myślę, że byłoby mnóstwo instrumentów na Polskę dzisiaj, aby powtórzyć kryzys argentyński albo jeszcze większy. Polska dzisiaj jest w wielu aspektach krajem niesuwerennym i musimy sobie z tego zdawać sprawę i odwrócenie się koncernów międzynarodowych, odcięcie Polski od systemu SWIFT, od kart Visa, Mastercard i tak dalej, no całkowicie wyłączyłoby system. Całkowicie wyłączyłoby system. Polska nie jest krajem, który ma suwerenny internet, który jest niezależny od systemu SWIFT, jest niezależny od globalnego obiegu pieniądza, jest niezależny od globalnych instytucji międzynarodowych, od tych instytucji jeszcze z czasów Bretton Woods, czyli MFW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i tak dalej. No myślę, że byłaby absolutna katastrofa, gdyby to nastąpiło z dnia na dzień. Tego typu proces należy przygotowywać latami, jeśli nie dekadami. Łukasz Kwintkiewicz. Panie Leszku, pytanie. Amerykanie mają przewagę psychologiczną po użyciu bomby atomowej. Czy żeby liczyć się w świecie, Rosja, Chiny bądź Izrael muszą użyć choć małej bomby taktycznej, żeby coś udowodnić? Myślę, że tu nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek. Każdy sobie zdaje sprawę, że ponowne użycie broni jądrowej rozwiąże ten worek. Czy otworzy tę puszkę Pandory? Że to, jeżeli będzie drugie uderzenie w dziejach, drugie użycie w dziejach, no to będzie kolejne i trzecie, i czwarte, i to nie będzie tak, że skończyło się na Hiroshimie i Nagasaki. To jest, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Commander of Poland, kiedy pana zdaniem PiS straci władzę całkowitą, czy może to nastąpić po tych wyborach w 27 roku? Czy całkowitą w takich normalnych wyborach, to wątpię, ale jeżeli się zmieni koniunktura międzynarodowa albo dojdzie do potężnego kryzysu gospodarczego z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa polskiego, no to myślę, że to jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. Roki 1244. Czy obecny konflikt USA-Izrael-Iran to część szerszych globalnych procesów, na przykład związanych z World Economic Forum, czy raczej niezależne, ale korzystne do szybkiego implementowania założeń? Myślę, że to jest system naczyń połączonych. I wojna na Ukrainie, i wojna na Bliskim Wschodzie, bo to już jest wojna regionalna, i napięcia w Cieśninie Tajwańskiej, i wojna Pakistan-Afganistan, i te konflikty w Afryce, i róg Afryki, i konflikt Egipt-Etiopia, i to, co się dzieje w Sudanie, te napięcia, które są w Libii, oczywiście cały Bliski Wschód, tak, myślę, że to jest system naczyń połączonych. Piotr Kozłowski. Witam, panie doktorze, pytanie. Czy myśli pan, że wytrzymamy do wyborów na jesieni 27? Czy bańka wojenna pęknie wcześniej? Tusk mówił o maju przyszłego roku. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Myślę, że warto patrzeć na to, co mówią media w ogóle europejskie, patrząc na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o te media niemieckie, które wyraźnie wskazywały na możliwość eskalacji wojny na Ukrainie. Mówię o drugiej fazy, przejściu do drugiej fazy. Dziennik Bild na przykład był jednym z takich periodyków, no to on wyraźnie mówi o maju tego roku, a nie maju przyszłego. Oczywiście w roku 2027 będzie setna rocznica utworzenia Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, a zatem, no można powiedzieć, taka dla Chin niezwykle symboliczna data, stulecie armii, no i kwestia przyłączenia Tajwanu byłoby czymś. I stąd amerykańscy generałowie zaczynają mówić o tych kwestiach związanych z szturmem na obwód kaliningradzki. Zatem no generalnie od maja tego roku do maja przyszłego roku to jest bardzo newralgiczny okres. Użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie. Dlaczego Polonia w wyborach do Sejmu i Senatu może oddać tylko głos na listę kandydatów z Warszawy, a nie z innych miast? No to wie pan, to jest pytanie do... To jest pytanie do ustawodawcy, tak? Taka jest ustawa, tak zostało to sformułowane generalnie w prawodawstwie polskim. To jest też dobre pytanie, natomiast wiemy, jakie były, jak w ogóle po macoszemu Polonia jest traktowana przez MSZ. Wiemy, że to Senat jako Izba Wyższa Parlamentu ma utrzymywać ten kontakt z Polonią i Polakami za granicą, ale to jest fikcja. To jest fikcja. Prawda jest taka i to jest bolesna prawda. I mówię to naprawdę z takim smutkiem, że Polska traktuje po macoszemu Polonię i Polaków na wschodzie. Po macoszemu. Widzimy to po Polakach na Litwie, widzimy to po Polakach na Białorusi, po Polakach na Ukrainie, po Polakach w Kazachstanie. Widać, że dzisiaj przywilejami cieszą się Ukraińcy, a Polacy... No, jeżeli chodzi o repatriację, mają naprawdę bardzo mocno pod górę. Bardzo mocno pod górę. Dziękuję użytkownikowi Wolni Obywatele za wsparcie. Dziękuję serdecznie. Wracając jeszcze do tego wątku Polonii i Polaków na wschodzie, widać, że czasami te niektóre, powiedziałbym, takie konflikty wewnątrz Polonii wręcz, że tak powiem, przypominają działania po prostu służb specjalnych. I to nie wiem, czy tu chodzi o służby, że tak powiem, krajowe, które mieszają wśród Polonii, czy też służby obcych państw. AQ 8119. Czy polskie państwo powinno wysłać poławiacze min w obręb Zatoki Perskiej. Uważam, że nie. Uważam, że byłby to błąd strategiczny, który mógłby sprowadzić na Polskę nie tylko odwet irański, ale odwet terrorystyczny. Wplątałby Polskę niepotrzebnie w ogóle w konflikt. Polska powinna pozostawać krajem niezaangażowanym, neutralnym, powinna stać na straży prawa międzynarodowego, w tym prawa humanitarnego, konfliktów zbrojnych, powinna potępiać zbrodnie wojenne bez względu na to, kto je popełnia. I powinna dążyć do mediacji, być może nawet także pośredniczyć, ale w mediacji, w działaniach pokojowych, a nie uczestniczyć w operacji wojskowej, czy też po prostu w agresji wojskowej Stanów Zjednoczonych i Izraela. Bogusław Rom. Dlaczego rząd w Polsce nie zamyka granicy flanki wschodniej z Ukrainą? No to jest bardzo dobre pytanie, ale tutaj widzimy, że kieruje się po prostu interesem obcym. Ja nie widzę żadnego uzasadnienia tego, aby otwarta była na przestrzał granica Polski, polsko-ukraińska. To jest absolutne działanie przeciwko polskiej racji stanu i polskiemu interesowi narodowemu. Dawid IJ1RO. Czy będzie rozmowa z panami Szewko albo Gadowskim? Myślę, że publiczna wymiana poglądów byłaby dla wszystkich ciekawa i budująca. Z mojej strony jest zielone światło, ja jestem otwarty na dyskusje, debaty, także jest zielone światło z mojej strony. Katarzyna Olak. Czy Iran ma prawo do ataku wyprzedzającego na okręty desantowe USA, skoro są to oficjalne informacje? No w mojej ocenie tak. Na podstawie artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych Islamska Republika Iranu ma prawo do ataku wyprzedzającego na okręty desantowe, czy też na desant powietrzny Stanów Zjednoczonych, czy także Izraela. Tomasz Kaczorowski. Jaki interes ma UK, czyli Wielka Brytania, w agresjach lądowych w Iraku, Iranie i tamtej części świata? No, Wielka Brytania kieruje się jeszcze tym paradygmatem, można powiedzieć, Pax Britannica. Obecnie zostało to przekute w taką koncepcję geopolityczną, w taką Global Britain, czyli globalna Brytania. Chodzi o przyczółki, o takie, powiedziałbym, granulowanie obecności brytyjskiej. Tworzenie sobie takich przyczółków postkolonialnych na świecie, aby utrzymać jeszcze zdolność do oddziaływania w tym globalnym koncercie mocarstw. Wychodzi to kiepsko w Wielkiej Brytanii. No krótko mówiąc, wychodzi to bardzo kiepsko. Pytanie, czy znana jest panu książka W. Uszkujnika Paradoksy historii, traktująca głównie o relacjach rosyjsko-żydowskich w czasach rewolucji 1917 i ZSRR. Warto ją zarekomendować. Pozdrawiam. Nie słyszałem, ale postaram się zapoznać. Kopiuję sobie i zapisuję. Sprawdzę tę książkę. Pytaliście wczoraj państwo o wywiad pana Stanisława Tymińskiego w Kanale Zero u redaktora Krzysztofa Stanowskiego. Padło takie pytanie, nie pamiętam już teraz nazwy użytkownika, ale pytanie na pewno było wczoraj. Powiedziałem, że postaram się zapoznać z tym wywiadem i rzeczywiście odsłuchałem sobie go, jadąc samochodem. Bardzo ciekawe podejście w ogóle do oceny sytuacji międzynarodowej, bardzo trzeźwe, bardzo realistyczne w wielu zakresach, jeżeli chodzi o politykę wschodnią na przykład. Serdecznie państwu polecam. Uważam, że wywiad długi, ale warty odsłuchania, interesujący człowiek, bez względu na państwa sympatie polityczne, czy jak zapamiętaliście zresztą państwo te wybory prezydenckie z 1990 roku, ale to postać niewątpliwie ciekawa i przemyślenia na temat polityki zagranicznej państwa polskiego bardzo, bardzo interesujące. Nie ze wszystkim trzeba się zgadzać, ale myślę, że takie spojrzenie człowieka, który spędził no chyba większość swojego życia poza granicami naszego kraju, w Ameryce Południowej, jednak też rzucają, myślę, że ciekawe światło, takie intelektualne na to, co się dzieje wokół nas. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, które państwo tutaj formułujecie. Serdecznie dziękuję. Użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie. Przez 30 lat w New York City widziałem tylko paru posłów z PiS, ani razu nie było posłów z Lewicy czy z Platformy Obywatelskiej. Senat niby jest łącznikiem z Polonią, no to jest czysty żart. Ja się z panem zgadzam, absolutnie. Absolutnie się z panem zgadzam i uważam, że to jest coś wręcz niewyobrażalnego i patrząc na siły polityczne w Polsce, te głównonurtowe, no czyli weźmy Platformę, obecnie Koalicję Obywatelską, weźmy no dawniej SLD, potem prawda, Nową Lewicę, weźmy oczywiście PiS i PSL, to właściwie nie ma żadnej formacji politycznej, która poważnie by traktowała tę łączność z Polonią i z Polakami na wschodzie. Niestety, niestety, mam nadzieję, że się to zmieni. Mam nadzieję, że się to zmieni. Enigma, tajemnica. Na kanale Agere Kontra wywiad z Józefem Białkiem. Kto pociąga za sznurki? Niewidzialna władza w polityce i gospodarce. Serdecznie polecam. Również polecam i pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Józefa Białka. Bardzo ciekawe książki, bardzo ciekawe też podejście. Warto wysłuchać. Commander of Poland, czy może teraz powstać nowa opcja polityczna w Stanach Zjednoczonych. Bardzo w to wątpię, to jest scena znacznie mocniej zabetonowana niż scena polityczna w III Rzeczpospolitej. Bogusław Rom. Panie doktorze, jak w legalny sposób zamknąć amerykańskie bazy w Polsce? No ale oczywiście to nie jest jakaś tajemnica. Jest umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa została podpisana 15 sierpnia 2020 roku i ta umowa ma klauzulę wypowiedzenia. Dwuletnią co prawda, no ale ma taką klauzulę wypowiedzenia. Użytkowniczka Ania Z, dziękuję uprzejmie za wsparcie i czytam pytanie. Jak obecna sytuacja geopolityczna wpłynie na życie przeciętnego Kowalskiego przez najbliższe 5 lat? Czy budowa domu to teraz zły pomysł? No, ja się nie czuję, szanowni państwo, na siłach być doradcą inwestycyjnym, doradcą majątkowym. Są znacznie lepsi ode mnie. Ja nie jestem ekspertem w ogóle w tym zakresie, żeby była jasność. Są od tego eksperci. Jest także patron główny tego kanału, gdzie można się zwrócić. Cezary Graf Office. Ale gdybym miał skoncentrować się tylko i wyłącznie na kwestii sytuacji geopolitycznej, bardzo wiele będzie... Myślę, że fundamentem będzie to, czy Polska włączy się, czy zostanie włączona w projekt superpaństwa europejskiego. Bo jeżeli tak, to musimy sobie zdawać sprawę, że wszelkiego rodzaju ograniczenia wynikające z pakietów ETS, ETS2, z Zielonego Ładu będą bezpośrednio na to wpływać. Więc jeżeli chodzi o budowę domu, trzeba uwzględnić pewien horyzont czasowy, ile państwo macie kapitału i w jakim czasie, w jakim horyzoncie czasowym jesteście w stanie sfinalizować ten dom, bo w tak zwanym międzyczasie, kiedy budowa domu się rozpocznie, mogą się zmienić, może się poszczególne przepisy prawne, które utrudnią dokończenie tej budowy albo uczynią ją nieopłacalną. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie, no właśnie, tej federalizacji Unii Europejskiej i tak dalej, i tych nowych przepisów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego i tych zmian, które zostały wprowadzone, trzeba też jasno powiedzieć, że już teraz się mówi o tej perspektywie nawet obowiązkowych magazynów energii, no ale to na razie jest oczywiście kwestia planów, o tym, że ograniczeniu gazu w budynkach wielorodzinnych, a być może także w domach jednorodzinnych, więc jeżeli patrząc na to w taki sposób bardzo mocno perspektywiczny, to warto rozważyć na przykład dom pasywny. Ja wiem, że to jest droższa budowa i tak dalej, no ale jeżeli mieszkacie państwo w zachodniej Polsce i będzie ta perspektywa coraz, że tak powiem, bardziej prawdopodobna, że dojdzie do federalizacji Unii Europejskiej, to Bruksela będzie decydować właśnie pod diktum tej całej agendy Zielonego Ładu, no to wtedy będzie miało to bardzo istotne przełożenie na podatek, prawdopodobnie, znaczy no nie można wykluczyć podatku katastralnego, który niekoniecznie musi być od dwóch nieruchomości czy trzech, ale może być od jednej i kolejnych podatków. No to trzeba oczywiście uwzględnić te wszystkie kwestie. Warto się przyjrzeć tym nowoczesnym technologiom budowy, które no są energooszczędne, aczkolwiek tutaj też myślę, że wiele osób mogłoby się na ten temat wypowiedzieć o wiele bardziej kompetentnych, jak wygląda tak naprawdę kwestia tej, powiedziałbym, rentowności fotowoltaiki, bo to wszystko nie jest tak kolorowe, a delikatnie mówiąc, w wielu aspektach to jest mocno przekłamane to, co słyszymy w mediach głównego nurtu. Także jak ktoś z państwa tutaj ma swoje doświadczenia, to bardzo proszę podzielić się tutaj z panią Anią na czacie. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że inwestycja w ziemię to jest zawsze dobra inwestycja, to jest, ale pytanie, czy tak rzeczywiście zawsze jest w historii. Sytuacja jest bardzo niestabilna geopolityczna państwa polskiego i nie wiemy, w którą stronę państwo polskie pójdzie, bo jeżeli to będzie super państwo europejskie i te wszystkie wymogi związane z Zielonym Ładem to będzie do potęgi, no to musicie sobie Państwo skalkulować to już, że tak powiem, w własnych możliwościach także finansowych. Kerk Nyrgios, kiedy założy pan, no profesorem nie jestem, skromnym doktorem, konto na Rumble, bo pracuje pan na skasowanie kanału. No wiem, tych ograniczeń było już całkiem sporo, były shadowbany, były demonetyzacje, było bardzo mocne cięcie zasięgów, były ostrzeżenia ze strony YouTube'a. Ja się nie lubię tutaj żalić, żeby często mówić o tego typu działaniach. Wiem, że inni twórcy na YouTubie to często podnoszą, ale no, mój kanał nie jest tutaj, że tak powiem, jakąś zieloną wyspą czy jakąś oazą. Miałem wielokrotnie, że tak powiem, różnego rodzaju pogróżki ze strony algorytmów YouTube'a. Bardzo często mam filmy zdemonetyzowane, bardzo często te firmy są przycinane. Jak Państwo widzicie, na kanale jest 148 tysięcy subskrybentów. Rzadko który materiał w ogóle przebija się przez 90 tysięcy, czy tam 100 tysięcy to już w ogóle, bo jest Shadowban, krótko mówiąc, wiele by mówić, bardzo wiele ograniczeń, wiele demonetyzacji, wiele takich pogróżek ze strony wysyłanych właśnie przez algorytmy YouTube'a i tak dalej. No, na razie trzymam się tutaj tego forum, gdzie jest to audytorium większe, blisko 4000 osób dzisiaj na żywo. No, trudno byłoby taką publiczność zgromadzić na stosunkowo niszowym jeszcze, prawda, kanale streamingowym, jakim jest Rumble. Też często Państwo pytacie, dlaczego nie ma tutaj na tym kanale shortsów, dlaczego nie ma podcastu na Spotify'u, na Apple Podcasts, dlaczego nie ma na Rumble'u i tak dalej. Musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że to robi jeden człowiek. Ten kanał, to robi jeden człowiek, a doba ma 24 godziny, ja mam też swoje obowiązki zawodowe, mam swoje obowiązki rodzinne, to nie jest tak, że mogę być, no, 20 godzin online, no to jest wykluczone, absolutnie wykluczone. Użytkownik Unilever, polecam przeczytać, użytkownik pisze, polecam przeczytać książkę Wojciech Sumliński i dr Ewa Kurek, porozmawiajmy o Żydach. Słyszałem, że ta książka jest, nie czytałem jej osobiście, ale tutaj użytkownik poleca. Tom Tembe 2KL. Skoro drony naruszyły przestrzeń NATO i nie zostały zestrzelone, czy to nie oznacza, że NATO wiedziało o tym ataku i pozwoliło NATO, a tym samym brało udział w tym? No, tutaj użytkownik postawił odważną hipotezę i ja ją również dzisiaj postawiłem w nieco innymi słowami. To oczywiście to jest pytanie. My pytamy i mamy prawo pytać, czy to nie jest tak, że przestrzeń powietrzna państw Sojuszu Północnoatlantyckiego została z premedytacją wykorzystana przy aprobacie tychże państw do ataku na Federację Rosyjską. I to jest pytanie, które musi paść. I uważam, że powinna być interpelacja poselska w tej sprawie, nie jedna, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej. MediPartners. Jeśli Iran dopuszcza transport statków hiszpańskich i Korei Południowej, to oznacza, że te statki mogą transportować ropę z krajów Zatoki Perskiej, z którymi Iran jest w konflikcie. To jest pytanie, czy właśnie z tych, teoretycznie tak, jeżeli wpłacą opłatę 2 miliony dolarów, obecnie to jest ta stawka, która krąży na tej giełdzie, że tak powiem, spekulacji wokół warunków, jakie stawia Iran. Wiemy, że to jest poniżej 10 statków, które na dobę przepływają obecnie przez cieśninę Ormus, ale takie statki przepływają. Dwa dni temu to było 6 statków, jeśli dobrze pamiętam, zatem tak, teoretycznie jest to możliwe. Jankos 8364. Panie doktorze, czy warto wstąpić do WOT? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Pytanie jest ciekawe, to znaczy pytanie, czy w ogóle dzisiaj warto iść do Wojska Polskiego, przejść na przykład ochotniczą, zasadniczą służbę wojskową, dostać te 6000 zł za miesiąc, bo to też Państwo czasami pytacie i też pytacie o to WOT. Tam są też jakieś pieniądze co miesiąc wypłacane. No i to jest oczywiście pytanie o priorytety. Ja nie mam zamiaru Państwa ani zachęcać, ani zniechęcać, bo to jest Państwa wolna wora i pytanie o priorytety. Czy priorytetem są pieniądze, bo jest tak krucho z pieniędzmi, czy priorytetem jest kwestia patriotyczna, że chodzi o obronę kraju i tak dalej, więc warto sobie zadać pytanie, czy naprawdę chodzi o obronę kraju, czy chodzi o obronę interesów międzynarodowej finansjery, oligarchów ukraińskich, interesów ludzi z tej sitwy służb specjalnych III RP, którzy kryli aferę podkarpacką czy aferę związaną ze zbrodniami na dzieciach, gdzie podejrzany w tej całej sprawie Paweł W., były wiceszef agencji wywiadu, został skazany na 3,5 roku więzienia. To jest pytanie, czy stawiamy znak równości między instytucjami państwowymi, instytucjami, które są obsadzone przez partyjnych nominantów, a znak równości z krajem, jako ojczyzną i tak dalej, z tradycją. No bo moim zdaniem dzisiaj w wielu aspektach trudno postawić taki znak równości między interesami partii Tuska, partii Kaczyńskiego, interesami BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, globalnych funduszy inwestycyjnych, imperium Rothschildów, Rockefellerów, imperium oligarchów ukraińskich, przesiąkniętych, skorumpowanych, a naszą tradycją, naszym dziedzictwem i naszą ojczyzną. Czy to jest znak równości dzisiaj? Czy ktoś chce dzisiaj iść i szkolić się, być szkolonym jako rezerwista, no na wątpliwej jakości szkolenia, gdzie ta kadra no, wygląda jak wygląda i te szkolenia wyglądają jak wyglądają i władza szuka taniego mięsa armatniego, a wiemy jak wygląda los poborowych na Ukrainie. No nie trzeba być żadnym ekspertem od geopolityki, ani od bezpieczeństwa, żeby wiedzieć jak się skończył los mobików, no po prostu poborowych wziętych z ewidencji, czy później już nawet z ulicy. I jeżeli Państwo macie dzisiaj zaufanie do państwa polskiego, do resortu kierowanego przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, macie Państwo zaufanie do tych ludzi, którzy kierują Polską przez ostatnie dekady, że oni zapewnią Wam bezpieczeństwo, dobre wyszkolenie i że będziecie wartościowym żołnierzem, to można oczywiście w to iść. Ale myślę, że nie zaszkodzi odrobina takiego spojrzenia krytycznego na to wszystko. I szanowni Państwo, ponieważ minęło już 1,5 godziny, zbliżamy się do końca. Ostatnie pytania. Szymon Simwa 1449. Czy Trump wie, co robi? Czy raczej pewni panowie w małych czapeczkach wiedzą, co robią dla świata rękoma prezydenta USA? Jakieś uzależnienie USA od, w cudzysłowie, Babilonu? Oczywiście ja o tym od samego początku mówię o aferze Epsteina, mówię o Jaredzie Kushnerze, zięciu Trumpa, jak ogromną rolę odgrywa, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Mówię o powiązaniach Pita Hekseta z tymi wszystkimi tak zwanymi chrześcijańskimi syjonistami, o tych 3 milionach stron dokumentów, gdzie zaczernione są nazwiska, adresy. No, tu jest naprawdę potężny problem, potężne lobby proizraelskie, co pokazał Joe Kent, co pokazał były szef Narodowej Agencji Antyterrorystycznej, składając rezygnację, składając dymisję, no jasno, jasno powiedział, że tu chodzi o interesy Izraela, a nie o interesy Stanów Zjednoczonych. Użytkownik Unilever pisze, cytuję, z ostatniego sondażu wynika, że tylko 36% Amerykanów popiera Trumpa, wzrasta natomiast negatywne nastawienie do Izraela, w szczególności wśród młodych ludzi, za wciągnięcie przez Izrael Ameryki do wojny, oczywiście. Tu się zgadzam, to są dane publicznie dostępne, 36% Amerykanów popiera Donalda Trumpa, te sondaże szorują po dnie, to jest naprawdę dramat, jeśli chodzi o poparcie urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, i to mówimy naprawdę o początku tej kadencji. No bo kadencja trwa 4 lata, 20 stycznia minął zaledwie rok. Minął zaledwie rok. W związku z tym naprawdę widać tutaj ogromne tak naprawdę zmiany, jeżeli chodzi o nastawienie społeczeństwa amerykańskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj blisko 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za tak wyśmienitą frekwencję. Na kolejny wieczór geopolityczny na żywo zapraszam Państwa w najbliższą sobotę. Będą informacje w mediach społecznościowych, będą informacje na YouTubie. Dziękuję za Państwa wsparcie, dziękuję za Państwa komentarze, za to, że Państwo lajkujecie, komentujecie, udostępniacie w mediach społecznościowych. Polecajcie proszę swojej rodzinie, znajomym ten kanał. Na dziś już kończę. Życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do zobaczenia.